Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 17 dzień stycznia, a na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu, realizujący program Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Pierwszej części spotkania z muzyką i sportem. Przegląd najważniejszych weekendowych wydarzeń. Mówić będziemy o sparingach piłkarzy Lecha Poznań i poznańskiej Warty. Mówić będziemy także o wydarzeniach na parkietach piłkarzy i piłkarek ręcznych. Będzie także o siatkówce, o tenisie oraz o zapaśniczym turnieju Grand Prix Zagrzeb Open 2021. A po godzinie 19 m.in. wywiad z historykiem sportu poznańskim profesorem Ryszardem Wrykiem. Odwiedzimy także żużlowe ekipy w Gnieźnie i w Rawiczu. Będzie o jeździeckiej kawaliadzie 2021, o sportowych stypendiach miasta Poznania. Odwiedzimy także kolarzy z Tarnowa Podgórnego. Obiecujemy także błyskawiczne konkursy. Obiecujemy także meldunki na żywo z meczu Ekstraklasy koszykarek pomiędzy Eneą AZS-em Poznań a Ślęzą Wrocław. Sportowa niedziela, 17 dzień stycznia. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Piąte miejsce Andrzeja Stękały to najlepszy dziś wynik polskiego skoczka narciarskiego w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Wygrał Norwek Mariusz Lindwik, do którego Stękała stracił 11,8 punktu. 11 był dziś Kamil Stoch, 15 Dawid Kubacki, 27 Klemens Murańka, a 28 Paweł Wąsek. Nieźle radzi sobie Maryna Gąsienica Daniel w tym sezonie alpejskiego Pucharu Świata. Polka zajęła dziś 11 miejsce w slalomie gigancie w Krańskiej Gorze w Słowenii. Najlepsza, tak jak wczoraj, okazała się Włoszka Marta Bassino. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostaje Słowaczka Petra Wlchowa. Gąsienica Daniel plasuje się na 28 pozycji. Drugi sparing i druga wygrana Lecha Poznań na zgrupowaniu w Turcji. Kolejarz pokonał dzisiaj Dynamo Moskwa 2-0 po dwóch golach Filipa Szymczaka w pierwszej połowie. W czwartek dwa mecze o 12.30 z Radem Belgrad, a o 15.00 z Szachtarem Donieck. Polskie gole za granicą. Piotr Zieliński trafił dla Napoli, które rozbiło Fiorentinę 6-0. Robert Lewandowski strzelił gola dla Bayernu, który wygrał z Freiburgiem 2-1. Tymczasem Brighton sięgnął tej zimy nie tylko po Jakuba Modera z Lecha Poznań. Na podobnej zasadzie angielski klub skrócił dzisiaj wypożyczenie Michała Karbownika z Legii Warszawa. Wracamy na śnieg i lód. Klaudia Domaracka zajęła 22 miejsce w rywalizacji saneczkarskich jedynek pań podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. 50. zwycięstwo w karierze w tym cyklu odniosła reprezentantka gospodarzy Natalie Geisenberger. W Oberhofie rywalizowano dziś także w biatlonie. Biegi masowe bez Polaków i Polek wygrali francuska Julia Simon i Norwek Tarei Bu, a inny Norwek Sebastian Foss-Solewak wygrał męski slalom w austriackim Flachau. W klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu Świata prowadzi Francuz Alexis Pintarou, dziś trzeci. Kilka ciekawych wydarzeń sportowych jeszcze przed nami. O 20.30 drugi mecz reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata w Egipcie. Dziś Polacy zagrają z Hiszpanią. Od 18.00 trwa inny mecz tej grupy Brazylii z Tunezją. O 18.00 także wielkopolskie wydarzenia ligowe, spotkanie Ekstraklasy koszykarek, Enea AZS Poznań kontra Ślęza Wrocław oraz Ekstraklasa futsalu i wyjazdowy mecz Red Dragons Pniewy z Red Devils Chojnice.
Najczęściej będziemy dzisiaj na żywo w hali poznańskiej Politechniki, bo tam, jak słyszeliśmy od 18.00, bardzo interesujący mecz Ekstraklasy kobiecej koszykówki Enea AZS Poznań kontra Ślęza Wrocław. Ostatnio poznanianki wygrały 4 kolejne mecze. Czy przedłużą te pasy? Jak zaczęło się spotkanie ze Ślęzą? O tym już wszystkim nasz sprawozdawca Wojciech Bernard. Wojtku, prosimy o pierwszy meldunek.
Witam, dobry wieczór. Witam z hali na poznańskim Piotrowie. Rzeczywiście nadzieje na to, aby odnieść piątą wygraną z rzędu na przełomie roku są spore. Ostatni mecz 16. kolejki Ekstraklasy kobiecy. I pierwsza przerwa w tym dzisiejszym spotkaniu, przerwa, o którą poprosił szkoleniowiec z drużyny gości wrocławskiej Ślęzy, Arkadiusz Rusin. Co może wskazywać na to, że musi coś podpowiedzieć swoim zawodniczkom w tej pierwszej kwarcie, aby zagrały odrobinę lepiej. Rzeczywiście ekipa Enei AZS Poznań prowadzi w tej chwili z zespołem gości 16-12. Przewaga może dosyć niewielka, ale dobrze spisują się poznanianki, zwłaszcza w defensywie. Nie pozwalają tutaj na oddawanie zbyt często skutecznych rzutów przez zespół z Wrocławia. No i dlatego trener Arkadiusz Rusin musiał poprosić o przerwę, aby coś jeszcze tutaj w tych taktycznych swoich ustawieniach z zespołem zmienić. Szóste miejsce akademiczek do tej pory w ekstraklasowej tabeli. 19 punktów na koncie. Ślęza na 10. miejscu, mając tylko 3 punkty mniej, ale też 3 spotkania rozegrane mniej. I dlatego jest to bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o pozycję w fazie play-off, o której marzą na pewno i zespoły z Poznania, i z Wrocławia. Akademiczki też mają do odrobienia 5-punktową stratę z pierwszego meczu przegranego we Wrocławiu 84-79. Na razie radzą sobie nieźle. Wyjściowa piątka dzisiaj zespołu trenera Grzegorza Zielińskiego to Jamri Davis, Daria Marciniak, Liliana Banaszak, Stefany Braun i Jovana Popovic. I od akcji 2+1 Darii Marciniak to spotkanie się rozpoczęło. Rzuty celne do kosza, do tego jeszcze zawodniczka poznańskiej drużyny była faulowana, dołożyła jedno oczko i zrobiło się 3-0 dla poznanianek. Później trochę wyrównanej gry, w tej chwili na niewiele ponad 4 minuty przed końcem pierwszej kwarty dzisiejszego spotkania poznanianki prowadzą 18-15.
Dziękujemy. Pierwsza relacja Wojciecha Bernarda z meczu Ekstraklasy koszykarek w poznańskiej hali na Piotrowie. Na razie dobra i radosna ta informacja. Za moment muzyczny, początek w wykonaniu Alice Cooper, ale teraz błyskawiczny pierwszy konkurs dla Państwa. Już niebawem mówić będziemy o sparingach piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań. Zatem zagrajmy teraz o specjalny, bo mówić będziemy także o tenisie. Wydawany w Poznaniu Tenis Magazyn, a także trójdzielny kalendarz powiatu poznańskiego. Skoro jeszcze styczeń, to i kalendarze chcemy Państwu rozdawać. Ale pytanie będzie błyskawiczne i piłkarskie. Z kim w pierwszej kolejce w 2021 roku w Ekstraklasie zagrają i piłkarze Lecha, i piłkarze Warty? 618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Proszę podać najbliższych rywali 30 stycznia graczy Lecha Poznań i poznańskiej Warty w nowej odsłonie piłkarskiej Ekstraklasy.
Drugi sparing podczas zgrupowania w Turcji rozegrali dzisiaj piłkarze Lecha Poznań. Przypomnę, że w ciągu tygodnia z Barnimasporem, tureckim zespołem zaplecza Ekstraklasy, Kolejorz wygrał 1-0. No ale kolejne sparingi miały już być z bardziej wymagającymi rywalami. Tak też stało się dzisiaj, bowiem rywalem Kolejorza był mocny rosyjski zespół Dynamo Moskwa, a Kolejorz to spotkanie wygrał 2-0. Oba gole strzelił Filip Szymczak, 18-letni zawodnik wracający do zdrowia po kontuzji. Trafił w 21. i 26 minucie spotkania. O sparingu Kolejorza mówi rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel.
18-letni Filip Szymczak wraca po kontuzji do składu Lecha Poznań. Ostatni mecz przed zgrupowaniem w Turcji Filip rozgrywał 29 października, później kontuzja. 45 minut zaliczył w środę w tureckim Bandırmaspor'em. Dziś wyszedł od pierwszej minuty, no i kapitalnie wykończył dwie akcje Lechitów. Najpierw podanie jednego skrzydłowego Michała Skurasia, a potem stojąc przed bramką wpakował piłkę do pustej siatki, kiedy podawał mu drugi ze skrzydłowych, czyli Jakub Kamiński. Lech wystąpił w takim kombinowanym składzie w tej pierwszej części spotkania, bo nie wystąpił w optymalnym zestawieniu. Części piłkarzy brakowało. Sztab szkoleniowy chce trochę chuchać i dmuchać na zimne, jeśli chodzi o zdrowie poszczególnych piłkarzy, żeby wszyscy byli gotowi na ligową inaugurację wiosenną, na mecz w Zabrzu z Górnikiem. Także pokombinowany mocno ten skład, jeśli chodzi o pierwszą część spotkania, a w drugiej już na boisku pojawiło się także sporo młodzieży, która utrzymała ten korzystny rezultat. I po przerwie raz obrońca wybijał piłkę z linii bramkowej, kiedy kapitalną okazję miał Krystian Palacz, który dostał podanie od Norberta Pacławskiego, czyli to była akcja 16-latka z 17-latkiem. No właśnie roczniki 2003-2004 wchodzą do pierwszego zespołu Lecha Poznań. Dostają ci piłkarze szansę od trenera Dariusza Żurawia i czy Antoni Kozubal, czy Igor Ławrynowicz, czy Filip Borowski. Właśnie Pacławski, Krystian Palacz to są ci zawodnicy, którzy na boisku prezentowali się w drugiej części spotkania. Niewiele od nich starszy Filip Marchwiński rozprowadzał te poszczególne akcje Lechitów, no a właśnie ta młodzież próbowała je wykańczać. Gola zdobyć się nie udało, natomiast na pewno gdzieś tam jakieś plusiki w notatniku sztabu szkoleniowego ci młodzi zawodnicy zapisali. Zostały jeszcze dwa mecze, oba zostaną rozegrane jednego dnia, więc jak łatwo się domyślić, ten zespół będzie podzielony na dwie części. Jedna część piłkarzy zagra mecz z serbskim Radem Belgrad, natomiast druga będzie rywalizować po raz trzeci z rzędu, już można powiedzieć tradycyjnie, na zgrupowaniu w tureckim Belek. Przeciwnikiem będzie uczestnik Ligi Mistrzów, utytułowany ukraiński zespół Szachtar Donieck. Te dwa mecze odbędą się w czwartek, prawdopodobnie o 12:30 czasu polskiego walka z Serbami, natomiast o 15:00 czasu polskiego rywalizacja z Ukraińcami. Tak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o Lechitów, którzy w sobotę wracają do Poznania i już przez ten ostatni tydzień przygotowywać się będą na własnych obiektach do meczu z Górnikiem Zabrze.
Bez wątpienia najgłośniejszym transferem, takim właściwie powrotem do domu piłkarskiego, to Bartosz Salamon, który po wielu latach gry na Półwyspie Apenińskim we Włoszech trafia znowu na bułgarską, z którą przecież jest także mocno związany. Posłuchajmy zatem, co ten piłkarz, który dzisiaj zagrał w pierwszej połowie spotkania razem z Tomasem Tymczasem Rogne na środku obrony opowiedział o swoich początkach, włoskiej przygodzie i właśnie powrocie do kolejorza.
Zaczynałem moją przygodę z piłką, to był chyba 98 rok lub 99 w Murowanej Goślinie, mieście, z którego pochodzę. Tam do tej piłki się zbliżyłem, trenowałem do 2004 roku, czyli gdy miałem 13 lat, to już jeździliśmy po różnych turniejach tutaj w Wielkopolsce, nawet po Polsce z Murowaną i Lech mnie zauważył. Zauważył mnie też już wtedy inne kluby, takie szkółki były w Polsce znane, to chciał mnie u siebie, ale no ja byłem wychowany, urodziłem się w Poznaniu, zawsze żyłem z tą legendą Lecha dookoła i to było takie zawsze marzenie każdego chłopaka grać nawet w drużynie juniorskiej Lecha. Więc gdy miałem 13 lat, trenerem mojego rodziny był pan Mariusz Rumak, ściągnął mnie do Poznania i w gimnazjum tam przeszedłem. Zakwaterowałem się w internacie w Poznaniu, chodziłem do gimnazjum numer 3 w Poznaniu i rano trwaliśmy w szkole, a popołudniami w klubie. Więc tak to się zaczęło, spędziłem 3 lata w Poznaniu. Były to świetne lata, dużo się nauczyłem, podszkoliłem jako piłkarz, no to muszę powiedzieć, że trener Rumak, też z trenerem Brodowskim dużo pracowałem. Potrafili właśnie poprzez trening i dbałość o wszystkie detale nas polepszać jako piłkarzy. I więc gdy wjeżdżałem już w wieku 16 lat, to czułem, że przede wszystkim technicznie i taktycznie to bardzo urosłem przez te 3 lata i na pewno to był bardzo ważny okres dla mnie. W wieku 16 lat, 30 czerwca, kończyła mi się ta umowa i wtedy grałem w reprezentacji U16 trenera Michała Libicha i jeździliśmy po Europie na mecze i graliśmy z Portugalią 2 mecze i tam mnie wypatrzyły włoskie kluby. I jeszcze był jeden klub angielski, ale nigdy nie doszło do konkretnych rozmów. Brescia oraz Juventus jeszcze przyjechało mnie oglądać, pamiętam, na mecze WZPN-u, reprezentacji, tam graliśmy u was z Gdańskiem. No i po tych meczach byli przekonani, żeby mnie do siebie ściągnąć. Miałem dwie propozycje z obydwu klubów i działacze z Bresci zalecali mi, żebym tutaj nic nie mówił w Lechu, bo bali się właśnie, że jak powiem, że odchodzę do Włoch, to bali się, że Lech mnie złoży jakąś ofertę, będzie starał się mnie przekonać, żeby zostać w Polsce. A gdybym nic nie powiedział, to 30 czerwca mogłem już iść na wakacje i lecieć do Włoch. Ale ja źle mi się z tym było, ja im powiedziałem, że nie, że ja się czuję wdzięczny i doceniam pracę, jaką we mnie włożył Lech, a przede wszystkim trener też Rumak, który się nami zajmował pod każdym względem, więc chciałem się z nim podzielić tą nowiną i podszedłem do niego, powiedziałem mu, że trener, że jest taka opcja. Ja byłem już od początku kierunkowany na Breście, bo tą wizję, jaką przedstawili przede mną i podejście, jakie mieli do mnie, do mojej rodziny, było inne zupełnie. Podejście Juventusu było bardziej oparte na wykorzystaniu ich wielkości, czyli Bartek, chcecie Juventus, to są takie pieniądze, które były większe niż Breści. Nie tracili czasu na przedstawienie wizji, uspokojenie rodziców, bo to też ważny moment, oddać 16-letniego dzieciaka za granicę. Nie? A Breścia nie, najpierw zaprosiłem moich rodziców do Breści, pokazała im, gdzie będę spał, gdzie będę jadł, gdzie będę chodził do szkoły, gdzie będę trenował. Mnie zaprosili tam na jeden dzień, pokazali mi wszystko. Skupiłem się na treningu, na nauce włoskiego, który już szybko opanowałem po 3-4 miesiącach, pamiętam, już mówię. I przez ten pierwszy sezon przeszedłem wszystkie szczeble, bo grałem w juniorach młodszych, starszych, w Primaverze, aż do debiutu w Serie B. Zmieniłem pozycję, bo ja do 21 roku życia, czyli do 2012 roku, grałem tylko w pomocy. Środkowym pomocnikiem byłem. Takim czasem ofensywnym, ale bardziej defensywnym. I podczas przygotowań do sezonu trener z Bresci postanowił spróbować mnie z tyłu. Uważał, że mam warunki fizyczne i umiejętności techniczne, taktyczne, żeby stać się idealnym obrońcą. Przekonał mnie do tego i od początku się w to wszedłem całym sobą i naprawdę sam poczułem, jak tam mnie przesunął, że to jest moja pozycja. Wtedy też Milan był w takiej przebudowie, bo ci te największe gwiazdy, Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Maldini, Nesta podchodzili, więc Milan był w takiej przebudowie i szukał nowych, młodych piłkarzy. I pamiętam, że to był, ja też bardzo w siebie wierzyłem i też to był popierany grom, no bo grałem w tej Serie B, ale naprawdę robiłem różnicę, czułem to. I jak kiedyś pamiętam, przeczytałem taką wypowiedź dyrektora Milanu Gallianiego, to mówił, że szukają najlepszych U21 na świecie do Milanu. To ja pomyślałem, no to jak będę dobrze grał, to mnie zauważą. To było wielkie wydarzenie dla mnie. Niestety źle się zaczęła ta moja przygoda z Milanem, bo prawdopodobnie moment, w którym ja mogłem od razu wejść do zespołu, był zaraz po transferze i oni dlatego też mnie ściągali od razu w styczniu. Problem był w tym, że przyszedłem kontuzjowany i ja sam tego nie wiedziałem. Milan nie zdążył zrobić badań medycznych, Bresci zaufał, że wszystko jest okej, a zrobiłem rezonans na drugi dzień i opuściłem ten mecz, w którym prawdopodobnie mógłbym mieć od razu szansę, który był po 3 dniach. Ten miesiąc, w którym się leczyłem, to obrońcy kontuzjowani powracali do drużyny, nie było już żadnych kartek i tak dalej i zespół zaczął wygrywać. I więc gdy wróciłem po miesiącu, sytuacja była zupełnie inna niż miesiąc wcześniej, gdy mnie brali. To wszystko spowolniło w ogóle moje wejście do zespołu. Oczywiście no, moim marzeniem była gra w Serie A i gdy w 2016 roku z Cagliari wygrałem Serię B i tak tymi pierwszymi drzwiami weszedłem do Serie A, zaczął się ten najlepszy okres, bo jednak móc grać i obcować z tymi piłkarzami z najwyższej półki było czymś niesamowitym. Czasem się zdarzały tygodnie, gdzie na przykład nie wiem, w niedzielę grałeś z Milanem, w środę z Napoli, a w sobotę też z jakimś dobrym zespołem. Więc tych piłkarzy czasem się zdarzało, że w miesiąc kryłem Dzeko, Icardiego, Higuaina i tych najlepszych piłkarzy, boom, w jeden miesiąc. Nie? I to było wspaniałe doświadczenie. Też się zastanowiłem nad tym, co zrobiłem do tej pory i uważam właśnie, że we Włoszech doświadczenia, które zdobyłem, już bym mógł tylko powtarzać, czyli być może w Serie A walczyć o utrzymanie lub walczyć o awans Serie B. Dlatego, gdy pojawiła się opcja Lecha, no to wydawało mi się to idealne, no bo tego, czego mi brakuje, no to walki o mistrzostwo kraju i gry w europejskich pucharach. Ja myślę, że w Lechu to jest możliwe. Do tego to jest klub, z którego się wywodzę, więc myślę, że wszystko, ta układanka się złożyła, więc wydawała mi się to najlepsza opcja.
Tak orzecze Bartosz Salamon. Jesteśmy ciekawi jego postawy. No, na ten moment nie da się ukryć, to transfer numer jeden w Ekstraklasie tej zimy, chociaż okno transferowe jeszcze jest otwarte. Zostawiamy Lecha, przechodzimy do drugiej poznańskiej drużyny w Ekstraklasie. To oczywiście poznańska Warta. W piątek Zieloni rozegrali pierwszy mecz sparingowy tej zimy, wieńczący zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim. Warta w Szczecinie wygrała z Pogonią 2-0. Grano 105 minut, bo tak umówili się trenerzy obu zespołów. Bramki dla Warty strzelili Jaroch i Hanslik. Natomiast posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener Piotr Tworek, który od razu na dzień dobry chciał wypróbować nowe twarze w swojej drużynie.
Chciałem od razu zobaczyć dwie nowe twarze, żeby ich rzucić na głęboką wodę do nowego zespołu. Od pierwszej minuty, żeby ta presja czy ten stres od razu w nich wszedł od pierwszej minuty, ze względu na to, żeby zobaczyć, jak oni sobie z tym radzą, bo łatwiej się wchodzi, jak się obserwuje i się wchodzi w ten mecz tak z ławki patrząc. I Maciek i Baku od razu zagrali. No na ocenę na pewno przyjdzie czas, bo będziemy spokojnie sobie to analizowali. Natomiast myślę, że poprawnie zarówno jeden, jak i drugi. Burman, prawy obrońca, młodzieżowiec, według mnie rewelacyjny występ i tu zaskoczył chyba nas wszystkich, bo w treningu bardzo się dobrze prezentował, natomiast dzisiaj w warunkach sparingowych z wymagającym rywalem no, zagrał bezbłędnie. Zrobiliśmy to, co sobie zakładaliśmy. To, co sobie zakładaliśmy, żeby dobrze rozpocząć sparingowo, żeby w dobrych nastrojach zakończyć ten dwutygodniowy okres, który jest za nami. Cieszy wynik. Dużo jeszcze do poprawy, jeżeli chodzi o grę. Przez 7-8 minut nie byliśmy przy piłce, nie mogliśmy odebrać, to martwi. Natomiast już z biegiem czasu wróciliśmy do rytmu. Fajna ta druga i trzecia tercja od 15 minuty. Zaczęła się dynamiczna, fajna nasza gra. No żałujemy, że to nie liga. Martwią tylko sytuacja z Kubą Kuzdrą, bo na obecną chwilę nie wiemy, co jest, ale prawdopodobnie tam może być absencja na dłuższy czas.
Trzymamy kciuki za zdrowie Jakuba Kuzdry i za piłkarzy poznańskiej Warty, a powracamy teraz do hali na poznańskim Piotrowie. Kolejny meldunek z meczu Ekstraklasy koszykarek na AZS kontra Ślęza Wrocław i ponownie Wojciech Bernard.
Niespełna 5 minut drugiej kwarty tego spotkania za nami. Cały czas utrzymuje się nieznaczna, ale mimo wszystko przewaga zespołu akademiczek, które w tej chwili prowadzą 34-26. 8 oczek w pewnym momencie. Ten dystans był już nawet 9-punktowy po rzucie Aleksandry Parzańskiej. No, ale trzyma ten dystans zespół gospodarzy przede wszystkim dzięki dobrej grze Jamris David oraz Jovany Popowicz. To dzięki tym dwóm zawodniczkom w pierwszej kwarcie drużyna gospodarzy mogła cieszyć się z 5-punktowego prowadzenia. Ostatnie punkty w tych pierwszych 10 minutach rzuciła Liliana Banaszak. Zespół akademiczek prowadził 28-23 i bardzo dobrze wszedł także w drugą kwartę, gdy rywalkom przez 120 sekund nie pozwolił na oddanie celnego rzutu, powiększając za to swoją przewagę. To wtedy właśnie zrobiło się te 9 punktów przewagi zespołu gospodarzy. Niemoc ekipy gości przerwała dopiero dobrze spisująca się dzisiaj na parkiecie w zespole Ślęzy Anna Jakubik. Było 32-25. No i teraz ten dystans mniej więcej 8-7 punktów akademiczki cały czas trzymają. W ekipie gości najlepsze wrażenie obok wspomnianej Anny Jakubik myślę, że do tej pory pokazuje Alessia Staton. To zawodniczka, która dała się mocno we znaki poznaniankom w tym pierwszym meczu rozegranym w październiku, przegranym 5 punktami przez zespół z Poznania. Wówczas Alessia Staton zdobyła 26 punktów. W ostatnich dwóch spotkaniach Ślęzy nie grała, leczyła uraz i dzisiaj już jest jednak od początku na parkiecie i rozgrywająca drużyna z Wrocławia naprawdę jest tutaj mocnym atutem, jeżeli chodzi o zespół Brzęzy. To nie zmienia faktu, że na razie na niespełna 6 minut przed końcem drugiej kwarty gospodarze prowadzą 34-26.
Dziękujemy serdecznie. Tyle Wojciech Brna do meczu Ekstraklasy Koszykarek. Będziemy wracać na to spotkanie. Teraz inna informacja.
Ekstraklasa futsalu, wyjazdowe spotkanie Red Dragons Pniewy w Chojnicach z Red Devils Chojnice. 12 minut tego spotkania i 3-0 prowadzenie drużyny z Pniew po jednym trafieniu Mateusza Kostęckiego i dwóch bramkach Adriana Skrzypka.
Teraz muzycznie przez 2 minuty, a później o siatkówce. 29 minut, godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Dzisiaj rzeczywiście w błyskawicznym sportowym rytmie, bo i sporo wydarzeń, i sporo dźwiękowych relacji w naszej audycji teraz, zgodnie z obietnicą o siatkówce.
Chociaż to był weekend bez meczów wielkopolskich drużyn w Ekstraklasie siatkarek, dlatego że spotkanie Energa MKS-u Kalisz w Bydgoszczy z Pałacem odbędzie się jutro o godzinie 17.30, natomiast mecz Enea PTPS-u Piła z Budowlanymi w Łodzi odbył się już 30 października awansem. Drużyna z Łodzi wygrała z Pilankami wtedy 3-0. W meczach rozegranych deweloper z Rzeszów wygrał z Radomką 3-0. Volley Wrocław przegrał ze Stalą Bielsko 3-0-3. Chemik Police wygrał z ŁKS-em Łódź 3-0.
Pierwsza Liga Siatkarek i kolejne brawa dla zawodniczek na Energetyka Poznań. Wygrały tym razem wyjazdowy mecz w Sosnowcu z tamtejszym Płomieniem 3-1. Pierwszą partię Poznanki wygrały do 23, drugą przegrały do 21, ale dwa kolejne sety już dla podopiecznych Marcina Patyka 25-23 i 25-19. Ostatecznie wygrana w Sosnowcu z Płomieniem 3-1. W innych pierwszoligowych meczach siatkarek Olimpia Jawor przegrała z Uniopole 0-3. Nosir Świt Nowy Dwór Mazowiecki przegrał z Pajdą Jarosław 0-1. Częstochowianka pokonała Solna Wieliczka 3-1. Karpaty Krosno uległy Politechnice Śląskiej z Gliwic 1-3. A PWSZ Tarnów pokonał siatkarki Stali Mielec 3-0.
W drugiej lidze siatkarek Wieżyca Stężyca wygrała z rezerwami Energetyka Poznań 3-2. AZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia wygrał z UKZPS-em Kościan 3-0, SMS Police pokonał Truso Elbląg 3-0, a rezerwy Pałacu Bydgoszcz przegrały z Sokołem Mogilno 2-3. Mecze Szamotulanina z Gdanią oraz APS Rumia z UKS-em z SMS-em Poznań przełożone.
Pierwsza liga męskiej siatkówki. Niestety trwa fatalna seria zawodników Klispolu Września, choć w tym meczu w ten weekend nie byli faworytem. Grali w Bydgoszczy z jedną z czołowych drużyn, tamtejszą Wisłą. Przegrali podopieczni trenera Kardasa 0-3, w zetach do 18-19. W innych pierwszoligowych meczach siatkarzy Politechnika Lubelska wygrała z MCKiS Jaworzno 3-1, a Wiaświdnik uległa BBTS-owi Bielsko-Biała 2-3. Base Białystok przegrał z Lechią Tomaszów Mazowiecki 0-3. Siatkarze KPS-u Siedlce pokonali Gwardię Wrocław 3-2. Norwid Częstochowa pokonał Olimpię Sulęcin 3-0, a AGH Kraków przegrała z Zaksą Strzelce Opolskie 0-3.
Druga liga siatkarzy, oto wyniki. Wilki i Wilczyn wygrały ze Stoczniowcem Gdańsk 3-0. Orzeł Międzyrzecz pokonał Trefla Lęborg 3-2. Błyskawica Szczecin wygrała z SMS-em Police 3-0. Mecz SKS-u Gorzów z Notecią Czarków przełożono. A zapraszamy Państwa na relację dźwiękową z derbów Wielkopolski w sali C przy ulicy Spychalskiego na Chwiałce. Energetyk Poznań podejmował Konspol Słupca i na tym spotkaniu był Dawid Cytrowski.
W drugiej lidze w derbach Wielkopolski SKS Słupca lepszy od Energetyka Poznań. Pewne zwycięstwo 3-0 w setach do 16, 19 i 22. Trener przyjezdnych, pan Marek Jankowiak. Panie trenerze, wynik wskazuje na to, że tutaj w Poznaniu mieliście lekko, łatwo i przyjemnie. Natomiast kiedy spimy się na poszczególnych setach, to wydaje mi się, że to wcale taka lekka przejażdżka na poznańskiej Fiałce to wcale nie była.
Nie, absolutnie. No, trzeba docenić przeciwnika. To młody zespół, ambitny, postawił na swoje warunki, no ale powiedzmy, że no my mamy za cel awansować do pierwszej czwórki, w związku z tym, jeżeli mamy taki cel, no to no nie możemy pozwalać sobie na porażkę z zespołem, który jest jednak niżej od nas w tabeli. Fragment drugiego seta był ciężki, no i trzeci set właściwie tak do końca. Musieliśmy walczyć o zwycięstwo, wcale nie było tak łatwo, także szacunek dla przeciwnika. Chwała chłopakom, bo no gramy z pozycji jednak silniejszego, a to jednak trochę inaczej się gra.
Łatwo wygrany pierwszy set do 16, natomiast pan o tym wspominał, później pojawiały się schody, szczególnie w drugiej partii, tam była taka przewaga, zdaje się, 3-4 punktów i wziął pan czas. Różnie to mogło się potoczyć, gdyby wtedy docisnęli poznaniacy, no to ten set można by było już spisywać na straty.
Wszystko się zgadza, tylko że na boisku nie grają maszyny, tylko grają ludzie. Jeżeli my tracimy 3 punkty, 4 punkty pod rząd, no to w pewnym momencie musimy tą serię przerwać przeciwnikowi. Po tym czasie było 15-12 bodajże dla przeciwnika. Role się odwróciły. Podobnie zresztą była sytuacja w trzecim secie, gdzie z kolei my prowadziliśmy 8-4 i też nas zablokowało, bo być może już w głowach świtało, że o, no to już teraz przeciwnik się podda i pęknie.
Filip Strojny, Energetyk Poznań.
0-3 w derbach Wielkopolski, natomiast tak mi się wydaje, że ten wynik może być mylący, bo poza pierwszym setem to toczyliście tutaj ze Słupczanami wyrównany bój. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Zgodzę się jak najbardziej. Chcieliśmy tutaj wygrać na swoim terenie z tym zespołem. Coś nie zagrało, za dużo błędów, za dużo swoich błędów. Co mam powiedzieć? Chcieliśmy tu urwać punkt jak najbardziej Słupcy, bo wiemy, że są w naszym zasięgu. Czegoś tu zabrakło, będziemy nad tym pracować.
Tak się zastanawiam, czy ten pierwszy set, no akurat on dość łatwo przegrany, on mógł troszkę podciąć skrzydła, czy jednak tutaj inne czynniki były decydujące?
Po co ciężko powiedzieć czasami, ale mogłoby tak być, że rzeczywiście na to zostało w głowach. Chociaż niekoniecznie, gramy już kilkanaście lat siatkówki i wiem, że po takim secie trzeba się zebrać i do kupy i grać dalej. No cóż, no byli dzisiaj lepsi, postaram się na tych spotkaniach z kimś innym wygrać.
Czy w tym sezonie przed Wami już tylko walka o uniknięcie play-outów, czy jednak jeszcze gdzieś myślicie o tym, żeby tak sobie na spokojnie chociaż w środku tabeli się zameldować?
Myślę, że jak najbardziej chcielibyśmy zdobyć 5-6 miejsce, żeby na spokojnie się utrzymać, aczkolwiek będziemy przygotowani nawet, jeśli mielibyśmy zagrać play-outy, ale będziemy jak najbardziej się starali tego uniknąć.
Dziękujemy za relację. Tyle o siatkówce. Za moment powrócimy do koszykówki. No to spróbujmy tylko króciuteńkie pytanie do Wojtka Bernarda. Prosimy o krótką odpowiedź. Jaka sytuacja obecnie w meczu Ekstraklasy koszykarek Enea AZS kontra Śląsk Wrocław?
2,5 minuty do końca drugiej kwarty tego spotkania. Wciąż przewaga zespołu gospodarzy, ale wciąż nieznaczna w tym momencie. 41-33. Czyli 8 punktów przewagi akademiczek.
Za chwileczkę powrócimy do Ciebie, Grzegorz. Pozostałe wyniki Ekstraklasy koszykarek?
Tak, wszystkie spotkania pozostały rozegrane już wczoraj. Arka Gdynia wygrała z Energą Toruń 94-57. Politechnika Gdańska przegrała z AZS-em UMCS Lublin 70-77. Enea AZS Gorzów lepszy od Zagłębia Sosnowiec 100-89. No i zespół CCC Polkowice wygrał z Tega Gdynia, proszę uważać, 72-23.
Pierwsza liga koszykarek, niestety porażki wielkopolskich drużyn. Pompaks Tęczaleczno przegrała wyjazdowe mecze w Krakowie z Wisłą Kanpak 44-59. Trzypunktowa przegrana także poznańskiego Muksu w Pabianicach z drużyną Grota Tomi 77-80. W innych meczach drużyna lidera Swarzędzce przegrała u siebie z Maksimusem Kąty Wrocławskie 65-80. Mosir Bochnia grał z Koroną Kraków i przegrał 45-54.
W Ekstraklasie koszykarzy weekend bez meczu Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. W czwartek miał się odbyć mecz tej drużyny ze Śląskiem Wrocław, ale sanepid nałożył kwarantannę na ostrowskich koszykarzy po meczu z Treflem Sopot, gdzie było kilku zakażonych zawodników. Najbliższy mecz ostrowskiej drużyny odbędzie się w sobotę najbliższą, jeżeli oczywiście kwarantanna się zakończy. Według terminów tak to powinno wyglądać. Zatem 23 o 19 wyjazdowe spotkanie z GTK Gliwice. W drugiej lidze koszykarzy w grupie A.
Zanim może o drugiej lidze koszykówki, to zapytajmy Wojtka Bernarda, jaka sytuacja, jaki czas meczu, jaki wynik w spotkaniu Ekstraklasy?
Minuta i 10 sekund do końca drugiej kwarty tego starcia. Akademiczki prowadzą ze Śląskiem Wrocław 43-37.
To Wojtku, proponujemy, żebyśmy pozostali przez tę minutkę na poznańskim Piotrowie. Zakończmy pierwszą połowę tego spotkania, a później powrócimy do męskiej koszykówki.
Dobrze, dziękuję. Wszystko wskazuje na to, że również tę drugą kwartę zespół gospodarzy zakończy zwycięsko. Ta przewaga akademiczek jest może nie najwyższa, ale cały czas się utrzymuje. Ani razu w tym dzisiejszym spotkaniu zespół trenera Siemińskiego nie pozwolił rywalką na objęcie prowadzenia. Ten dystans jest jakiś od 5-9 punktów. Zespół gości raz na jakiś czas zmniejsza tę różnicę. W tej drugiej kwarcie przede wszystkim dzięki dobrej skuteczności Stephanie Jones, która tutaj parę razy punktowała pod koszem drużyny gospodarzy. Po drugiej stronie Jamris Davis cały czas skuteczna, przepycha się gdzieś tam na polu podkoszowym, wygrywa te pojedynki. Ma na koncie także sporo zbiórek i również ona jest jedną z wyróżniających się postaci w zespole akademiczek. Julia Adamowicz też popisała się bardzo ładną akcją w tej drugiej kwarcie, gdy w ostatniej dosłownie sekundzie, gdy mogła wykonać rzut, wykonała właśnie taki rzut za 3 punkty, trafiła wtedy 8 punktów przewagi miał zespół akademiczek. No i tak jak mówię, ta przewaga mniej więcej tylu punktów się utrzymuje. W tej chwili 35 sekund do końca drugiej kwarty, 6 oczek przewagi zespołu AZS-u, 43-37. Jeszcze będzie jedna przerwa tutaj na prośbę trenera gości Arkadiusza Rusina, aby w tych ostatnich 35 sekundach odpowiednio ustawić zespół przy ataku drużyny Gospodarzy, skoro mówiłem o takich personalnych drobiazgach, to warto wspomnieć, że w zespole gości na parkiecie pojawiła się dobrze znana z występu w Wielkopolsce Julia Tyszkiewicz. Ona tutaj podendrowała przez swoją karierę przez 4 zespoły z naszego regionu, od Poznańskiego MKS-u przez jeden sezon także tutaj w Barwach Akademiczek. Grała w Karzędzu, grała w Leśnie. Teraz jest obecnie zawodniczką Ślęzy Wrocław i również w drugim parkie pojawiła się na parkiecie. A skoro jesteśmy przy takich może nie meczowych, ale w ogóle debiutach, to po stronie gospodarzy trzeba zanotować debiut 32-letniej serbskiej zawodniczki Niny Bogicewicz. To w ogóle ciekawa historia. Wzmocnienie drużyny z Poznania przed tą decydującą fazą walki o play-off. Doświadczona 32-letnia zawodniczka, która 2 ostatnie sezony spędziła na parkietach w Turcji i Hiszpanii. W czwartek przyjechała do Poznania. Udało się załatwić wszelkie formalności. Przede wszystkim dlatego też ten mecz odbywa się dzisiaj, a nie wczoraj. I już miała okazję na parkiecie się zaprezentować. Na razie jeszcze widać, że Nina Bogicewicz nie do końca zgrana jest tak na 100% z koleżankami drużyny, ale trudno się dziwić, no bo tych treningów wiele do przepracowania razem zresztą zespołu tutaj od czwartku nie miała. 33 sekundy do zakończenia tego meczu w drugiej kwarcie. Przypomnę, prowadzenie zespołu gospodarzy 43-37. Będą miały okazję wyjść spod własnego kosza zawodniczki gospodarzy. Już Tiffany Brown otrzymała piłkę od Jamris Davis i rozgrywająca drużyny poznańskiej na środku boiska teraz stara się odpowiednio wyczekać pewnie do końca tego czasu, jaki dzieli do oddania rzutu. Jeszcze 13 sekund i Fanny Brown cały czas gdzieś tam w środkowej strefie boiska. Teraz decyduje się na indywidualne wyjście pod kosz. Podanie do Darii Marciniak, ta jednak podłuje spod kosza. Ale jeszcze będzie szansa na wznowienie gry przez poznanianki. 14 sekund, bo wybita piłka przez zawodniczki gości poza boisko. Z boku będą rozpoczynać poznanianki i pewnie będą rozgrywać tę piłkę do samego końca, bo do końca akcji mają 14 sekund, a do końca drugiej kwarty tych sekund 15. Tiffany Brown, daleki wyrzut do Jamris Davis, ta poczekała. Jovana Popović, dobrze wpisująca się w pierwszej kwarcie, w drugiej trochę jakby spoczęła na laurach, ale to ona będzie starała się tutaj pewnie zakończyć tę akcję. Jeszcze nie będzie zakończenia, jeszcze będzie faule, bo gdzieś tam trącona przez zawodniczkę gości Jovana Popović i wokół znów rozpoczynają poznanianki. 6 sekund do zakończenia tego spotkania w drugiej kwarcie. 43-37. 6-punktowa przewaga akademiczek i szansa, by jeszcze przed przerwą tę przewagę zwiększyć. 5 sekund, Daria Marciniak pod koszem, takim lobem, lewą ręką, piłka odbija się od tablicy i ląduje jednak w rękach zawodniczek Polskia. Te już nie mają czasu, aby cokolwiek z tą piłką zrobić. Koniec drugiej kwarty, 6-punktowe prowadzenie do przerwy drużyny gospodarzy w starcie ze Śląskiem Wrocław, 43-37.
Dziękujemy serdecznie. Po 19 będziemy wracać do hali na Poznańskim Piotrowie i do naszego sprawozdawcy Wojtka Bernarda. Powracamy do koszykówki, ale tej drugoligowej w męskim wydaniu.
Tutaj w grupie A dzisiaj drużyna Sklep Polski MKK Gniezno przegrała na wyjeździe z Ogniwem Szczecin 74-85. Ponadto rezerwy Trefla Sopot przegrały z Żakiem Koszalin 53-119. AZS z Torunia przegrał z Notecią Inowrocław, wygrał z Notecią Inowrocław, przepraszam, 60-56. Enea Astoria Bydgoszcz, drugi zespół, wygrał z Politechniką Gdańską 70-59. A Miasto Zakochanych Chełmno wygrał z Sharks Portem Gdynia 104-98.
Grupa D drugiej ligi męskiej koszykówki. Dzisiejsze spotkanie jedno zakończone. Enea Basket Junior Poznań wygrywa na wyjeździe we Wrocławiu z Eksaktem Systemem Śląskiem 81-70. Trwa mecz w Ostrowie Wielkopolskim. Rezerwy Stalówki grają z Gimbasketem Wrocław i przegrywają pod koniec drugiej kwarty 32-38. W meczach innych zakończonych Rycerze Rydzyna pokonali Maksimus Kąty Wrocławskie 90-77. Kosze Pleszew pokonał Sudety Jelenia Góra 88-76. To też dzisiejsze niedzielne spotkanie. AZS Basket Nysa grał ze Swiss Krono Żary i wygrał zespół z Nysy 66-55. A na absolutny koszykarski drugoligowy deser zostawiamy dla Państwa relację z wczorajszego spotkania derbowego Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne kontra Sokół Międzychód.
83-102. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie drugiej ligi koszykarzy Tarnowi Tarnowo Podgórne z liderem Sokołem Międzychód, Rafał Urbaniak, szkoleniowiec drużyny gospodarzy. Trochę pewnie chcieliście po dwóch porażkach postraszyć tego lidera. Może coś urwać, ale chyba się po prostu nie dało.
Nie dało się. No, zaważyła pierwsza połowa. Liderzy zespołu Sokoła trafiali praktycznie wszystkie rzuty. Rzucili bardzo dużo punktów. 58 bodajże w pierwszej połowie. No, ta przewaga utrzymywała się do końca, mimo nie najgorszej naszej gry w drugiej połowie, no nie udało się już nawiązać walki.
Moment, który no może nie zaważył, ale na pewno pomógł gościom, początek drugiej kwarty, 7-0 w ciągu 2 minut drużyny gości.
Tak, no mieliśmy cały mecz praktycznie problem ze zbiórką, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Przeciwnicy z Międzychodu mieli sporo ponowień i no to zaważało, że jednak no, mogli te rzuty oddawać, a dzisiaj zresztą tak jak w całym sezonie, grają z bardzo dobrą skutecznością. No, było ciężko rzeczywiście.
Trzecia porażka z rzędu, ale ta pozycja w tabeli cały czas jest taka w miarę zadowalająca?
Jak najbardziej. No, nie można powiedzieć, że zadowalająca, bo chcemy wygrywać praktycznie z każdym. Czy to jest lider, czy to jest zespół z dołu tabeli. Dzisiaj akurat rzeczywiście lider był dla nas za mocny, szczególnie w tej pierwszej połowie. No i tak się skończyło.
Marcin Chodkiewicz, grający trener zespołu gości.
Na pewno dobrze prezentujemy się, szczególnie w ostatnich miesiącach ligi. Rzucamy dużo punktów. Chyba trzeci mecz z rzędu, gdzie przekraczamy 100 punktów w meczu. Nie wiem, czy nie ósmy w sezonie. Naprawdę bardzo dobrze czujemy się w ofensywie. Tutaj bardzo ciężko się gra w Tarnowie Podgórnym. My z chłopakami bardzo dobrze się znamy. Oni też w tym sezonie prezentują się bardzo dobrze. No nie ukrywam, że obawialiśmy się tego spotkania. Mocno byliśmy zmobilizowani, przygotowani do tego meczu. Teraz mamy trochę przerwy. To spotkanie nas kosztowało sił. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, szczególnie takiego wysokiego. I mówię, nam ten sezon układa się bardzo dobrze. Jesteśmy skuteczni i to nas tylko cieszy.
W pierwszej kwarcie wasze prowadzenie jeszcze nie było takie wysokie. Gospodarze próbowali gonić. Początek drugiej kwarty. 7-0 na otwarcie i to wtedy chyba ta przewaga na tyle urosła, że jej pilnowaliście już do końca.
Wiadomo, że koszykówka to jest taki sport serii. My akurat mieliśmy tą serię w drugiej kwarcie, a później udało nam się ten wynik utrzymywać. Chociaż początek drugiej połowy nie był dla nas pomyślny. Zespół z Tarnowa odrobił parę punktów. No ale mieliśmy na tyle wysoką przewagę, że byliśmy w stanie kontrolować to spotkanie. Wiadomo, że dużo łatwiej się gra, jeżeli wygrywasz 20 punktami, to możesz czasem sobie nawet pozwolić na stratę. Zespół Tarnowa nas nie mógł dogonić. My utrzymywaliśmy cały czas wysokie prowadzenie i z tego się cieszę.
Męska piłka ręczna to przede wszystkim Mistrzostwo Świata w Egipcie. Dzisiaj o 20:30 mecze Polaków z Hiszpanami. Ciekawie dzieje się w pierwszym dzisiejszym spotkaniu naszej grupy, bo Tunezja do przerwy prowadzi z Brazylią 20-16. Jeśli chodzi o Superligę piłkarzy ręcznych, to oczywiście pauza, ale rozgrywane są mecze sparingowe. Między innymi wczoraj Energa MKC Kalisz w wyjazdowym spotkaniu pokonała Piotrkowianina 30-26, a następny sprawdzian drużyny trenera Tomasza Strząbały we wtorek 19 stycznia w Puławach zagrają sobie Kaliszanie z ekipą Azotów Puławy.
W pierwszej lidze piłkarek ręcznych bardzo ciekawie zapowiadało się spotkanie dwóch drużyn z czołówki tabeli. MKS Urbis Gniezno podejmował wczoraj ekipę KS-u Kościerzyna. Miało być ciekawie, było ciekawie. Posłuchajmy.
Nieprawdopodobne emocje w meczu 9. kolejki pierwszej ligi piłkarek ręcznych w hali w Gnieźnie. Drużyna MKS EPR Urbis grała z KS-em Kościerzyna. Drużyny sąsiadujące w tabeli drugie i trzecie miejsce. No i dramaturgia rzeczywiście była nieprawdopodobna. Do przerwy 12-11 prowadzenie drużyny z Gniezna. Później rywalki objęły na początku drugiej połowy prowadzenie 21-18, ale na finiszu znowu lepsze gnieźnianki 27-26. No i chyba może być zadowolony trener Robert Popek.
No zadowolony jestem przede wszystkim z wyniku, bo niestety ta gra nam się dzisiaj od początku jakoś nie układała. Kościerzyna jest to taki zespół, który wykorzystuje każde potknięcie rywala. One żyją z naszych błędów, a my niestety dzisiaj tych błędów troszeczkę za dużo popełnialiśmy. No i też brakowało troszeczkę skuteczności rzutowej. I to cały czas w pierwszej połowie nie mogliśmy się oderwać. Niestety w drugiej połowie Kościerzyna przejęła inicjatywę. Na szczęście troszeczkę zrobiliśmy roszad, zmieniliśmy styl gry, postawiliśmy bardziej na ataki 1-1 niż na rzut z drugiej linii. No i chwała dziewczynom, że po prostu wywalczyliśmy to zwycięstwo.
W pewnym momencie opuściła parkiet Marta Kiszczyńska, pojawiła się Martyna Dolacińska, notabene bohaterka ostatniej akcji, bo jej gol przesądził o tej wygranej 27-26. Także trochę roszad w bramce, bo kapitalnie broniła w pierwszej połowie Daria Konieczna. W końcówce meczu była na placu Lidia Kobyłecka i to ona obroniła strzał w ostatniej sekundzie rywale, który mógł dać im wyrównanie. Trochę trenerskiego nosa w tym było, niech się pan pochwali.
No tak mówię tutaj po prostu, my mamy 3 wyrównane bramkarki i jedna zawsze łapie, ta, która mniej gra, łapie minuty w drugiej drużynie, a tak naprawdę to mamy największy kłopot, która akurat w danym dniu będzie broniła, bo tak jak powiedziałem, one są 3 wyrównane i nie ma takiej zdecydowanej liderki, ale na szczęście przeważnie któraś zawsze odpali, także z tego się cieszymy.
Kolejny jest bohaterek tego spotkania przed momentem zakończonego, bramkarka, która broniła w ostatnich sekundach tego spotkania, czyli...
Lidia Kobyłecka.
No i dziewczyna z numerem 27 w drużynie MKS PR Urbis.
Milena Kaczmarek.
Drogie panie, zafundowałyście tym, którzy oglądali was w mediach społecznościowych, horror.
No na pewno chcę na początku powiedzieć, że jest nam no, smutno, że nie możemy tu wszyscy razem przeżywać tych chwil, ale na pewno jesteśmy tego pewne, że wszyscy nas wspierają tam za ekranem, za co bardzo dziękujemy. No i na pewno dzisiaj były gorące emocje i wszyscy razem z nami przeżywali to.
W sporcie nie wolno wątpić. Był taki moment w drugiej połowie, kiedy to rywalki właściwie zaczęły fajnie grać i objęły prowadzenie 21-18. Nie poddałyście się.
Tak, mi się wydaje, że mieliśmy chwilowy przestój, chyba to była 40 do 45 minuty, ale trener wziął czas i w końcu wzięłyśmy się, spiąłyśmy się i wyszarpałyśmy to zwycięstwo.
Były rzuty Martyny Dolacińskiej, ten dający 27 bramkę, okazało się zwycięską, ale jeszcze w ostatniej sekundzie Lida Kobyłecka musiała obronić strzał rywalki, troszkę serducho też drżało.
Oj tak, adrenalinka była bardzo duża, krążyła gdzieś tam w żyłach moich. No ale dziewczyny też postawiły mocną obronę w ostatnich sekundach i to też jakoś dało mi przewagę, żeby tą ostatnią piłkę wybronić po prostu.
Mentalnie okazałyście się silne i jesteście w dalszym ciągu wiceliderkami za Samborem Tczew, z którym rozpoczniecie drugą rundę. To co, cała zabawa od początku się zaczyna?
Czy to jest zabawa, to nie wiem. Większy chyba horror.
Macie pewne rachunki do wyrównania właśnie w spotkaniu z Samborem, z liderkami tabeli.
Tak, dokładnie. Ostatnio wtedy wygrał z nami 3 bramkami, ale nasza gra, to zapomnijmy o tym, bo to nawet nie ma co komentować. Mam nadzieję, że teraz jak do nas przyjadą na początku lutego, pokażemy, że na co nas stać.
Pierwszy mecz w tym roku w Gnieźnieńskiej sali, cały będzie tak udany ten rok, 2021, aby już nie pandemiczny wreszcie.
No mam nadzieję, że tak będzie, że się jeszcze bardziej nakręcimy i będziemy po prostu dać siebie 100% i to będzie dawać dobry wynik po prostu.
Tak będzie?
No miejmy nadzieję.
To było zakończenie pierwszej rundy dla waszej drużyny, to była 9 kolejka, 8 mecz rozegrany. Jeden punkcik straty po tych 8 rozegranych meczach do drużyny liderującej Sambora Tczew. Plan wykonany na pierwszą rundę?
No myślę, że tak, no ten fatalny mieliśmy ten początek, taki falstart. Pojechaliśmy, no tak jak się okazało teraz do lidera, także przegraliśmy tam 3 bramkami, troszeczkę tam ten pierwszy mecz nie wyszedł, na szczęście potem już zanotowaliśmy serię w lidze 7 wygranych i cały czas pieliśmy się w tabeli. Tczew zgubił punkty w SMS-ie w Płocku, ale po rzutach karnych, stąd ten punkt przewagi ich. No ale rozpoczynamy drugą rundę 6 lutego, już właśnie meczem z Tczewem, gdzie to będzie, no myślę, że jeszcze większe wyznanie dla nas. No i do tego meczu już od tej chwili się zaczynamy przygotowywać.
No i czyli cały czas będzie ciekawie. Wczoraj zwycięstwo gnieźnieńskiej drużyny 27-26. Ponadto SMS Płock, drugi zespół, zremisował z MTS-em Kwidzyn 28-24. Rzuty karne dla drużyny z Kwidzyna 4-3. A Arka Gdynia przegrała z pierwszym zespołem SMS-u Płock 25-27. Drużyna AZS-u Poznań pauzuje. Natomiast wrócimy teraz do Gniezna, bo tam ambicje są nie tylko, żeby wygrać rywalizację w pierwszej lidze, ale żeby skutecznie o ekstra klasę powalczyć. No to posłuchajmy, czy Gniezno na to stać, czy takie ambicje faktycznie są.
Przyglądamy się bacznie temu, co dzieje się w klubie MKS EPR Urbis Gniezno, jeśli chodzi o pierwszą ligę kobiecej piłki ręcznej, no bo to jest drużyna, która znajduje się w ścisłej czołówce i nie wiem, czy krążą na przykład prezesowi Arkadiuszowi Koronce myśli o Superlidze, może w tym sezonie, czy po prostu przestrzeliłem z tym pytaniem.
W tej chwili mamy drugie miejsce w lidze i wracając do końcówki pytania, nie tylko krążą, ale marzymy, myślimy, mówimy o tym coraz śmielej. Nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to my już wspomniamy jakby ten warunek na gnieźnieńskiej hali. Sportowo jesteśmy blisko, opieramy się na naszych wychowankach, chcielibyśmy docelowo tak to budować, jednak no stąpamy twardo po ziemi i nie ukrywam, że być może będą potrzebne wzmocnienia. Finansowo, regulaminowo jest potrzebne 1 000 000 zł. Obecnie mamy stabilną sytuację finansową, chcemy ją zachować, ale cały czas robimy wszystko, żeby dobić do tego 1 000 000. Czy w tym sezonie, nie wiem, zobaczymy, ale na pewno chcielibyśmy to zrobić dla naszych kibiców.
Jak jest takie spojrzenie prezesowskie właśnie na siłę tej drużyny personalną? Bo ta drużyna wzrastała raz lepiej, raz gorzej, ale niemal zawsze w czołówce tej pierwszoligowej stawki.
Tak, w tej chwili muszę powiedzieć, że jest to drużyna z charakterem, dlatego że nie ma dwóch, powiedzmy sobie szczerze, liderek, Asi Sawickiej i Jagody Linkowskiej. Mamy bardzo młody zespół, jeżeli chodzi o średnią wieku, to jest gdzieś w granicach 23-24 lata. Także jest to młody, perspektywiczny zespół, który nie oddaje ani metra, centymetra nawet parkietu i myślę, że zespół z przyszłością.
A takie spojrzenie bardziej ogólne tutaj na funkcjonowanie sportu w Gnieźnie i miejsca waszej drużyny, waszego klubu, no w tej hierarchii wiadomo, sport żużlowy, Wrzesińska 25, wielkie emocje, pewnie też marzenia o powrocie do Speedway Ekstraligi, ale na sport halowy absolutnie jest miejsce.
Tak, ja to tak fajnie chciałbym rozdzielić sport zimowy, sport letni, wiadomo, że z żużlem to jeżeli chodzi o frekwencję, popularność, trudno jest rywalizować, natomiast jeżeli chodzi o sporty te halowe, zimowe, no to wydaje mi się, że obecnie jesteśmy numerem 1. 1-1.
Jak to wygląda organizacyjnie? Sama nazwa mówi MKSPR Urbis Gniezno. To sponsor tytularny jest tym donatorem największym, tak to nazwijmy?
Największym donatorem jest jednak miasto Gniezno. Tutaj chcę skierować słowo podziękowania do pana prezydenta Tomasza Budasza. W dalszej kolejności Urbis, spółka miejska. Mamy kilkunastu, czy nawet już kilkudziesięciu sponsorów, mniejszych, większych. Staramy się o nich bardzo dobrze dbać. Jest to o tyle fajne, że oni zapewniają nas o swojej pomocy nie tylko w tym ciężkim sezonie, praktycznie nikt nie odszedł w tym pandemicznym, tak to można nazwać, sezonie, ale też toczymy rozmowy na temat współpracy wieloletniej. Chciałbym dodać, że udało się znaleźć sponsora tytularnego Kapi Meble do drugiego zespołu, no, z którym też na pewno wiążemy duże nadzieje.
Ta piramida, powiedzmy, bo to jest też oparte chociażby o działalność trenerów pierwszej drużyny i oni też przyglądają się bacznie tej gnieźnieńskiej młodzieży, jeśli chodzi o kobiecą piłkę ręczną właśnie.
Tak, zaczynając od dołu, to mamy od praktycznie półtora roku stworzoną Akademię Piłki Ręcznej. Dziewczynki mogą grać od 5-6 roku życia i wzwyż. W dwóch szkołach podstawowych od klasy czwartej mamy klasy typowo sportowe. W tym roku szkolnym udało się stworzyć klasę sportową wespół z drużyną piłki nożnej w szkole liceum, w szkole średniej. Z tym wiążemy duże nadzieje. Na tych dziewczynach jest oparty drugi zespół. Także ta piramida jest na dole bardzo szeroka. Cały czas wspieramy się jakby szkoleniem naszych wiodących trenerów Roberta Popka, Romana Solarka i no, chcemy iść w tym kierunku.
Nie boicie się także organizować w tej pięknej hali imienia Mieczysława Łopatki dużych imprez, także w innych dyscyplinach, bo chociażby pamiętam wydarzenia koszykarskie, ale także związane z finałem PGNiG Pucharu Polski piłkarek ręcznych. Sami no, nie udało się z Kościerzyną, odpadliście w tej edycji rozgrywek Pucharu Polski. To wróćmy właśnie do tej hali, no niestety pustej w tym pandemicznym okresie, bo kibice nie mogą oglądać tego z trybun, ale także dbacie o nich, bo widzę, że dobrze funkcjonują te klubowe media społecznościowe.
Jako ciekawostkę mogę podać, że w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o frekwencję, to mieliśmy największą w pierwszej lidze, natomiast w skali Polski była to czwarta frekwencja. Tym bardziej jest smutno, kiedy jest to pusto. Staramy się robić, kto ogląda nasze relacje, staramy się to tak zrobić, jakby wyeksponować sponsorów, przykryć te miejsca puste, żeby lepiej się grało dziewczynom, żeby ta relacja była fajniejsza. No, z utęsknieniem czekamy, ale też chciałbym pochwalić, podziękować kibicom, nawet po tym naszym przegranym pucharowym meczu. Wiele słów podziękowań, otuchy, także no, trzeba wszystko zrobić, żeby dla nich tutaj powalczyć o tą Superligę.
Trzymamy kciuki. Zbliża się godzina 19. Dobiega końca pierwsza część audycji w sportowym rytmie. Słyszymy się po wiadomościach kilka minut po 19.